Dobry wieczór. Dzisiaj w programie mamy gościa. Gościa niezwykłego. Chyba wystarczy, że powiem Państwu, że to z wykształcenia astrofizyk i psycholog kliniczny, który robił w życiu bardzo różne rzeczy. Modelował struktury atomowe, cokolwiek to oznacza. Pracował w banku, w przeróżnych fundacjach. Był animatorem grup przy parafii. Występował w teatrze amatorskim i chórze. Teraz już pora, żeby przywitać serdecznie pana Marka Pietrachowicza. Witam pana.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
I tak naprawdę powód, dla jakiego znalazł pan się w dzisiejszym programie, jest taki, że jest pan kimś, kogo określa się psychologiem chrześcijańskim.
Tak, a wręcz katolickim.
A wręcz katolickim. Wpadła mi w ręce pana ostatnia książka, Kurs na wieczne zbawienie. To jest rodzaj takich studiów, przypadków przeróżnych, na podstawie których pokazuje pan pewne przemyślenia. A ja chciałam zapytać, jakie jest pana studium przypadku? To znaczy, w którym momencie przy tych wielu aktywnościach w życiu, jakie pan miał, doszedł pan do wniosku, że wszystkie nieoczekiwane kartkówki, tu posiłkuję się określeniem z pana książki, doprowadziły do tego, że właśnie został pan psychologiem katolickim.
To znaczy, powiem w ten sposób, że każdy klient, który do mnie zachodzi, jest dla mnie takim źródłem mojego własnego nawracania się i własnego podsumowywania siebie. Ta praca nigdy się nie kończy i też bardzo wcześnie się zaczęła, to znaczy całe życie jakoś próbowałem, no i też przechodziłem przez własną terapię i przez różne grupy w parafii i doszedłem powoli do wniosku, który jest zresztą od dawna znany w świecie psychologii i nawet jest kanoniczny, czyli klasyczny, że Bóg i Jego miłość do nas jest najważniejsza i że tylko ona może nas jakoś podbudować, jakoś może odbudować nasze nadzieje wtedy, kiedy wszystko inne zawodzi. To znaczy, powiedziałbym tak, że wtedy, kiedy nie ma się już z czego ucieszyć, On jest pocieszycielem, który przychodzi, a nawet który już jest.
To jest teza z pana książki, bodaj to zaprosić do programu psychologa. Ja chciałabym jakiegoś konkretu, żeby nasi słuchacze mogli próbować się odnaleźć na pana osi życia. No bo w którymś momencie jednak był pan astrofizykiem, pracował pan w banku. To są bardzo konkretne zajęcia, powiedzmy sobie, dość przywiązane do rzeczywistości, do realiów. No kiedy...
Wszystko jest związane z rzeczywistością.
Co spowodowało, ale powiedzmy sobie, że niektóre zajęcia nieco bardziej trzymają nas przy ziemi. Co spowodowało? Co takiego się stało, że poszedł pan w zupełnie inną stronę?
To znaczy, ta strona jakby kiełkowała cały czas we mnie. Nie można powiedzieć jakoś, żeby była to rewolucja, jakiś gwałtowny zwrot. Natomiast no, zauważyłem, że bez Pana Boga w pewnym momencie życia już się nie da. A te okoliczności, bo Pani pytała o jakiś konkret z mojego życia,
no,
zaczęły się wtedy, kiedy problemy na przykład z pracą, tak? Brak klientów, brak perspektyw na przyszłość, brak nadziei, brak jakiegoś życia uczuciowego na przykład. Nikt z nas nie jest nieudacznikiem życiowym, natomiast każdego z nas spotykają wcześniej czy później jakieś tragedie, mniejsze lub większe, jakieś dramaty, coś, co nazwałbym taką małą lub większą katastrofą, i mnie także spotykało. I w tym momencie okazało się, że jeżeli ja sam siebie próbuję pocieszyć, sam siebie próbuję wyciągnąć z tego ambarasu, to przypominam, no powiedzmy, barona Münchhausena, który próbuje się sam z siebie
za włosy wyciągnąć z
bagna. Tak. Tego się nie da zrobić, jako fizyk mogę to absolutnie potwierdzić. I okazuje się, że potrzebna jest moc wyższa, z zewnątrz. Po prostu potrzebna jest na te wszystkie narracje, które nas oblepiają i otaczają o tym, że jesteśmy nic nie warci, że się nic nie uda, że nie ma co próbować, że już za późno. Musi skontrować to opowieść z zewnątrz. Większa, bardziej pierwotna opowieść. To tutaj troszeczkę nawiązuje do profesora Tolkiena, który o tym pisał w Eseju o baśniach.
Potrafi pan w piękny sposób przełożyć treści, które pojawiają się także w Ewangeliach, na no to życie takie literackie. Tutaj wspomina pan Tolkiena, ale też zdaje się Gwiezdne Wojny były dla pana ważne.
Różne filmy i różne książki.
Różne filmy i różne książki.
Każda opowieść, którą my snujemy, i znowu odwołam się do mojego mistrza duchowego, czyli profesora Tolkiena, jest jakby echem, jakby pochodną tej pierwotnej opowieści, w której my zostaliśmy opowiedzeni. A fabułą tej opowieści jest nasza historia, po prostu życie dookoła nas. I po prostu my tworzymy według tej reguły, w której sami zostaliśmy stworzeni. Czyli opowiadamy sobie takie rzeczy, takie marzenia snujemy, takie nadzieje, które kiedyś w nas zostały złożone dawno temu, jeszcze przed początkiem, że tak powiem. Z samego założenia tacy po prostu jesteśmy. Jesteśmy stworzeni do tego, żeby być wielcy, żeby być wzniośli, żeby być świetliści i żeby być dziedzicami królestwa nieskończoności.
Bardzo pięknie to brzmi, z tym, że tak unosimy się trochę na poziomie Lamperii. Pozwolę sobie zacytować fragment książki tej ostatniej, Kurs na wieczne zbawienie. W najmniejszym stopniu nie wierzymy w to, że możemy być kochani, że komuś mogłoby na nas zależeć i że on chciałby dać nam cokolwiek dobrego, że mógłby naprawdę chcieć odmienić nasze życie. Tutaj pojawia się taki wątek, który jest z jednej strony szalenie bolesny, a z drugiej strony szalenie obecny w życiu. Bardzo trudno jest wielu osobom przyjąć, że ktoś kocha ich za nic, że ceni ich za nic. No, żyjemy w społeczeństwie, w którym popularne jest hasło nie ma lunchu za darmo. To jak miłość Boga może być za darmo? Powiedział pan na początku, nie ma w życiu nieudaczników. Ja przyprowadzę panu paru nieudaczników. Znaczy ludzi, którzy tak
nie
o sobie myślą.
Nie ma przypadkowych ludzi. Wszyscy o sobie tak myślimy w pewnych momentach.
Ale są też
nie
tacy,
ma w tym
którzy
nic wstydliwego.
Są jakby wdrukowani, prawda? I ja mam wrażenie, że im jest szczególnie
nauczono
trudno.
Nas tego. Nauczono nas tego. Zwłaszcza w dzieciństwie. My chwytamy komunikaty, które mówią o nas, no nie spisałeś się, no nie udało ci się. Nasi rodzice i nasi opiekunowie nie są aniołami, wobec czego zawsze coś pomiędzy wierszami się takiego trafi i nasiąkamy tym. W dzieciństwie, w młodości, później następują jakieś problemy i nieuchronne porażki w życiu dorosłym. No i zaczynamy tak o sobie myśleć po prostu, że jesteśmy słabo stworzeni, że jesteśmy nieprzeznaczeni do żadnego szczęścia, że to się po prostu nie może udać, że nie mamy żadnej przyszłości i to trzeba odczarować. Odczarować w ten sposób, że musimy skoncentrować się na zawierzeniu, na zaufaniu, o tym, że On pierwszy się nami zaopiekował, On się pierwszy nami zajął, Bóg. W naszych historiach, które są całkowicie realne, całkowicie przyziemne, że tak powiem, zwracam tutaj uwagę na Biblię, w której jest mnóstwo przykładów osób, które naprawdę mają dość życia. Ich bodlą się o to, żeby mogły odejść. Strasznie dużo osób chciało po prostu zrezygnować, poddać się. Na czele z największym prorokiem Starego Testamentu, Eliaszem, który położył się na pustyni i czekał, aż umrze, ponieważ nic mu się nie udawało w jego pracy nawracającej, prorockiej. Piękna Sara z Księgi Tobiasza, która modli się o to, żeby Pan Bóg pozbawił ją życia, bo już nie może wytrzymać po prostu. Młoda, piękna dziewczyna. I jeszcze bardzo, bardzo wiele innych osób, bliższe nam, na przykład Natanael, czyli Bartłomiej, który modli się pod figowcem, żeby mógł umrzeć, a właściwie zamierza się powiesić, jak mówią teologowie, bibliści. I do takich ludzi przychodzi Pan Bóg, takich właśnie chce, prawdziwych, realnych, nie jakichś świętoszków, nie jakichś doskonałych, szczęśliwych i zadowolonych z siebie. Przychodzi do nas właśnie takich, jakich, jacy jesteśmy, zbolali, smutni, biedni. W tym jest też bardzo pozytywna myśl, jeżeli mogę się podzielić ze słuchaczami. Mianowicie to, że przeżywamy różne trudności i że przeżywamy różne osobiste tragedie, wcale nie znaczy, że Bóg nas zostawił. Wcale nie znaczy, że Bóg nas opuścił, wręcz odwrotnie. Właśnie wtedy jest najbardziej przy nas.
No mówi się, kiedy Bóg kogoś kocha, to go doświadcza.
W rzeczy samej tak jest. A raczej powiedziałbym, przeprowadza przez doświadczenia, bo On nigdy nikogo nie chce skrzywdzić. To nie jest nigdy Jego plan. My na świecie, skażonym śmiercią i grzechem, mamy dostatecznie dużo cierpienia, dostatecznie dużo ludzi, którzy nam źle życzą, dostatecznie dużo krzywd i jakichś konfliktów między nami, kłótni i sprzecznych interesów. Ale Bóg tego nie wymyślił. Bóg wymyślił dla nas raj i chce, i nie zmienił nigdy tego zdania. zawsze nas chce z powrotem do tego raju, do szczęścia przyprowadzić. I on cały czas jest po naszej stronie. Jest po naszej stronie, my jesteśmy po jego stronie. Trzeba o tym pamiętać.
To jest bardzo ważne, co pan mówi. Na pewno...
Bardzo konkretne, proszę pani, rzeczywiste.
No właśnie, ja a propos tego konkretu i tej rzeczywistości. Kiedy przychodzi do pana człowiek podgryziony przez życie, złamany życiem, który nie ma poczucia własnej wartości, nie jest sam ze sobą szczęśliwy. A sam pan twierdzi w swojej książce, że dopóki człowiek nie zaakceptuje siebie takim, jakim jest, to nie może się otworzyć na Boga.
To są wręcz starożytne formuły, które tak mówią. Ja nic nowego nie wymyśliłem.
Przychodzi taki człowiek. Trudno mi uwierzyć, no chyba, że zyskał pan dar uzdrawiania, że wystarczy jedno spotkanie, dwa, trzy, rozmowa, pokazanie tych nici subtelnych, którymi są powiązane przez Boga nasze losy i człowiek jest uzdrowiony.
Trzeba mu wmawiać, wmawiać i wmawiać i ćwiczyć go, trenować w tym, żeby sobie sam zaczął powtarzać, że jest kochany, że jest potrzebny, że jest wartościowy. Terapie, które są krótkoterminowe z definicji, trwają od 6 do 9 miesięcy. To jest taka nazwa psychologiczna.
Czyli to jest proces, długi proces.
Krótkoterminowe. Długi proces, proszę pani. Bardzo męczący i są też regresy na nim. Innymi słowy, fale idą naprzód, podlizują trochę plażę, ale też cofają się. I to jest zupełnie normalne, że są w tym także takie momenty, w których już nam się nie chce. Trzeba to wytrzymać, trzeba to wytrwać po prostu.
No ale znowu, przecież współczesny świat, trochę zadziałam na zasadzie adwokata diabła, przecież współczesny świat cały czas pokazuje nam, jak ważne jest to pozytywne myślenie, prawda? Tak na pierwszy rzut oka to, o czym pan tutaj dzisiaj mówi, no to jest to taki rodzaj pozytywnego myślenia o sobie, prawda? Uwierzę własne siły.
Pozytywne myślenie, szanowna pani i szanowni państwo, polega na tym, że my swoją własną siłą chcemy coś zrobić. Chcemy oddziałać na rzeczywistość tak, żeby ona się dostosowała do naszej woli. No i to jest przepis na porażkę, ponieważ życie nam da w kość wcześniej czy później, a poza tym osoby, które są bardzo mocno nastawione na osiągnięcie, need for achievement, to jest hasło wzięte żywcem z psychologii, w momencie porażki łamią się, załamują się, pękają. My musimy dowiedzieć się, że pomimo tego, że coś się nam nie udaje, pomimo tego, że bywamy słabi, że nie potrafimy sobie poradzić, że tysięczny raz próbowaliśmy dojść do porozumienia z najbliższą osobą, ale znowu wybuchliśmy, znowu się kłóciliśmy i tak dalej. Że nawet tacy jesteśmy kochani i że musimy dać sobie kredyt zaufania. Musimy sobie pozwolić spróbować jeszcze raz. Ponownie. Czyli to nie jest... zmuszanie rzeczywistości do tego, żeby się dostosowywała do nas, tylko akceptowanie rzeczywistości, że nie jesteśmy doskonali, że jesteśmy słabsi, że czasem nam się nie udaje. Tacy musimy siebie pokochać, tacy musimy siebie polubić, bo wtedy zaczynamy także widzieć, że inni ludzie, którzy robili nam coś złego, działają według tej samej zasady. Oni też chcieli dobrze, tylko nie do końca im wyszło. I wtedy zaczyna się szansa na nić porozumienia pomiędzy nami. Bo zaczynamy rozumieć siebie nawzajem, że my też jesteśmy słabi, oni też są słabi.
Panie Marku, zakładam, że osoby, które do pana przychodzą, czy w ogóle trafiają na terapię do psychologów, to są ludzie, którzy już mają za sobą pewnego rodzaju przełamanie. Bo to wcale nie jest łatwe, żeby...
Są odważni,
tak,
są dzielni,
tak,
że przychodzą.
Dokładnie, tak, bo trzeba zmierzyć
się. Często się wycofują
z samym
po
sobą.
Pierwszym spotkaniu. Rzadko kiedy zdarza się, że no, jednak jest ktoś taki, kto jest gotowy od razu pracować, kto jest bardzo dzielny, kto wie dokładnie, czego chce. Takie osoby są i są rodzynkami i zdarzają się z rzadka.
To jest tak na otarcie łez dla terapeutów chyba, raz na jakiś czas. Należy się
czasem tak się zdarza.
Przypadek.
Ale wisienka na torcie.
Tak, ale zakładam, że słuchają nas także ludzie, którzy nie mają możliwości, ani jeszcze nie dojrzeli do tego kroku. Czasem to dojrzeli, ale z tymi możliwościami jest też kiepsko. Proszę mi powiedzieć, co powinno być takim pierwszym etapem, kiedy zastanawiamy się, chcielibyśmy coś ze sobą zrobić, czujemy, że siedzimy gdzieś na dnie i to w samym kącie. Czy jest coś takiego, co może człowiek zrobić tak doraźnie, żeby chociaż trochę pokazać, że jednak jest jakieś wyjście z tunelu?
zdradzę swoją metodologię, z którą pracuję z moimi klientami i polecam ją Państwu, choćby to było niewyćwiczone, choćby to było robione przez laika, bo to jest dla ludzi. Mianowicie jest w nas zawsze głos oskarżyciela. To jest właśnie głos podświadomy tego wszystkiego, co się w nas zebrało przez całe życie i co automatycznie w każdej sytuacji zawsze nam podpowie bardzo miażdżący, krótki komunikat. Jesteś do niczego, jesteś nieudacznikiem, jesteś
wiadomo niepotrzebny było, że ci się i tak dalej. Nie uda.
O właśnie. I każdy z nas ma takie słowa, które go ranią, a co gorsza, są one podświadome, to znaczy automatycznie dostajemy je na dzień dobry od umysłu. I dlatego trzeba wejść z nim w dialog. To znaczy trzeba stanąć obok tego oskarżyciela i wejść w rolę obrońcy. To znaczy każdy proces, jeżeli ma być sprawiedliwy, jeżeli ma być zrównoważony, musi składać się przynajmniej z tych dwóch osób. Oskarżyciela mamy za gratis i nie musimy wysilać się szczególnie, żeby sobie przykopać, żeby sobie dołożyć. Każdy z nas potrafi powiedzieć sobie przykrą rzecz na dzień dobry. Natomiast wymaga wysiłku i trzeba właśnie to trenować, ćwiczyć. Żeby wtedy, kiedy spotyka nas coś takiego ze strony naszego własnego umysłu, z naszej pamięci, naszej wyobraźni, żeby zająć miejsce swojego obrońcy i żeby powiedzieć sobie, a ja ciebie i tak lubię, a ja ciebie nie zostawię, i tak jesteś potrzebny, nie widzę powodu, dla którego miałbym ciebie przestać lubić. Czyli jakby rozdwoić siebie, sklonować siebie i postawić siebie w roli osoby numer dwa, osoby obrońcy, która działa w oparciu o prawdę. To znaczy powie, to prawda, tym razem ci się nie udało, no to wstańmy i spróbujmy jeszcze raz. No tak, tym razem upadłeś, no to otrzepmy się i wstańmy. Tak, ja jestem przy tobie, ja ci pomogę, my przez to przejdziemy razem, ja cię przez to przeprowadzę. Potrzebny jest ten drugi głos. I w zaufaniu powiem, że to nie jest nasz własny głos, tylko głos Boga. Po prostu On nam o tym powiedział pierwszy. Tylko my musimy sobie samemu to powiedzieć, żeby zacząć w to wierzyć. Zacząć w to wierzyć w ciągu miesięcy, w ciągu lat, bo to się cały czas trenuje. Tylko ten proces staje się coraz bardziej automatyczny. Automatyczne są krzywdzące zdania o nas i te wyćwiczone przez nas zdania równoważące, te pocieszające nas, te biorące nas w obronę, mówiące o tym, że ja cię i tak nie upuszczę, ja i tak jestem z tobą. To dla mnie nie ma znaczenia, ja i tak cię kocham. Muszą być wyćwiczone i też stają się coraz bardziej automatyczne. Im dłużej je trenujemy, to jest właśnie taka podstawowa metoda. Zresztą na tej metodologii opiera się cała terapia behawioralno-poznawcza, czy też kognitywno-behawioralna, CBT, w jakiej nurcie pracuję.
Teraz mam takie zadanie, proszę sobie to zwizualizować. Do psychologa katolickiego przychodzi ateista. Sam pan pisał w kursie na wieczne zbawienie, że my tak naprawdę często jesteśmy wierzący tylko z zasiedzenia, z zastania,
praktykujący,
z przyzwyczajenia. Tak, tak. Tak. Nie chodzi mi o ludzi, którzy wojują z katolicyzmem czy z wiarą w ogóle, ale chodzi mi właśnie o tych, którzy tak naprawdę nie mają w sobie takiej głębokiej wiary.
Oni też mają prawo być kochani, potrzebni, czuć się ważni. Można im to samo mówić. Można im mówić dokładnie to samo, bo ta prawda jest przeznaczona także dla nich. A jeżeli chodzi o taki argument za tym, że jednak jesteśmy nieprzypadkowo stworzeni, że nie jesteśmy przypadkiem, że nie jesteśmy nadmiarowym człowiekiem, że nie jesteśmy przypadkowym tworem, który się tutaj pojawił i nie ma co ze sobą zrobić i musi sobie koniecznie wymyśleć, co ze sobą ma zrobić w życiu, tylko że jest ukochany i że jest zaplanowany z góry. Taka bardzo króciutka i prosta anegdotka. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy archeologami na ekspedycji archeologicznej na pustyni i znajdujemy na przykład smartfona. Odkrywamy go, odkopujemy go, miatełką go omiatamy i okazuje się, że jest to wytwór bardzo zaawansowany technologicznie. I teraz mamy dwie tezy, dwie teorie. Albo to jest wytwór przyrody, tak jak róża pustyni, wytworzony całkowicie naturalnie i przypadkowo. Albo coś nieprzypadkowego, wytwór celowego zamysłu. No więc nie ma żadnego naukowca, który by przyznał rację tej pierwszej tezie, że to jest zupełny przypadek. Oczywiście jest to wytwór jakiejś myśli, jakiegoś celowego myślenia. I teraz, proszę pani, wystarczy przenieść to myślenie oczko wyżej, na wyższy poziom. Jeżeli zatem smartfona wymyślono celowo, bez przypadku, bez jakiejś przypadkowości, tylko jest to celowy zamysł, to o ileż bardziej celowym zamysłem jest ten, który go stworzył, który go zbudował. Z przypadku nie może powstać celowość. Z chaosu nie może powstać ład. Dlatego też myślę, że to jest dobry argument na to, zresztą wzięty z Sumy Teologicznej, pierwszego tomu, pierwszej części Tomasza Akwinaty, że Bóg istnieje. Bóg istnieje, ponieważ my nie jesteśmy przypadkowi, ponieważ potrafimy nieprzypadkowe dzieła tworzyć. A z przypadku, z czystego losu, z czystego trafu nie stworzy się coś doskonałego, coś tak złożonego jak my. Coś tak mądrego i coś tak tęskniącego za większym światem, za szerszym światem. Gdybyśmy byli częścią świata materialnego i tylko z materii by się składał nasz świat, z materii i energii, powiem fizyk, to wówczas nie mielibyśmy marzeń, nie mielibyśmy pragnień, nie mielibyśmy mitologii, nie mielibyśmy baśni. Tu znowu odwołuję się do Tolkiena, który mówi, że baśnie przychodzą ze świata z zewnątrz, z szerszego świata. Gdybyśmy byli więźniami materializmu, czterech ścian, gdyby więzienie materializmu było wszystkim, co istnieje, i strażnicy więzienni, to człowiek nie miałby szansy wyobrazić sobie ani marzyć o niczym, co jest na zewnątrz tego więzienia. To jest troszeczkę jak tygrys zamknięty w klatce, który jest przez całe życie wychowywany w tej klatce, trzymany w tej klatce, zaczyna powoli wierzyć, że klatka jest całym jego światem. I nawet kiedy się otworzy,
to nie wychodzi.
Przypadkiem, to nie wychodzi, ponieważ on nie wierzy w to, że jest cokolwiek na zewnątrz dla niego, że jest cokolwiek lepszego dla niego, że może się czegokolwiek spodziewać. A tymczasem tygrys jest ze świata z zewnątrz klatki. I biada strażnikom tej klatki, jeżeli się o tym tygrys przekona. Właśnie dlatego próbują nas tam uwięzić. Cała terapia polega na tym, żeby przekonać tygrysa, że może zacząć marzyć o świecie na zewnątrz klatki. A wtedy, kiedy nadarzy się okoliczność, okazja, on z niej wyjdzie.
A ja znowu spróbuję trochę pozaczepiać.
Sprowadzić nas na ziemię.
Pozaczepiać pana. Jeżeli masz depresję, to nie wierzysz w Boga, bo gdybyś wierzył...
To wcale nie jest prawda. Mnóstwo jest przykładów z Biblii osób, które wierzą w Boga i jednocześnie mają głęboką depresję. Mhm. Ale jeżeli chodzi o biochemiczne, że tak powiem, uwarunkowania, no to trzeba je oczywiście leczyć. Najmniejszą możliwą dawką leku, która nas stabilizuje, ale trzeba. Mhm. Nie można sobie zrezygnować z leku tak po prostu, bo wpadniemy w coś bardzo ciężkiego, bardzo niebezpiecznego. Sami psychologowie o tym dobrze wiedzą, ponieważ na rynku psychologicznym, że tak się wyrażę, od wielu, wielu lat panuje model biopsychospołeczny, który mówi, że biologia, biochemia, nierównowaga różnych mikrosubstancji w organizmie, mm-hmm. suplementacji, diety i tak dalej, a także psychologiczne podejście, to znaczy moje krzywdzące myślenie o sobie, krzywdzące myślenie o innych, o Bogu na przykład, a także relacje społeczne, to znaczy brak na przykład wsparcia, brak na przykład pocieszenia od innych ludzi, brak zapewnienia jakiejś takiego bazy bezpieczeństwa. Wszystkie na siebie się nawzajem nakładają i oddziałują, współoddziałują na siebie. Czyli nie można tak powiedzieć, że wiara załatwi wszystko, bo trzeba rozumieć, jak myśli umysł, który ma wierzyć, jakim mechanizmom podlega, jakim uwarunkowaniom podlega. Z drugiej strony człowiek, który miałby tylko umysł i tylko umysłowość, prawda, też nie zajedzie daleko, ponieważ zadaniem naszym, jak mówi Jeffrey Young, to jest taki główny teraz psycholog takiego nurtu integracyjnego, mówi, że trzeba zwracać w sobie nie tylko te równoważące zdania o sobie, że jestem ważny, że nie jestem nieudacznikiem i tak dalej, i znajdować na to przykłady, kontrprzykłady z życia, ale także trzeba zwracać sobie to ciepło, którego nas pozbawiono kiedyś, tą serdeczność, czyli pracować troszeczkę bardziej na takim doświadczeniu wewnętrznym, duchowym, na uczuciach też. Czyli innymi słowy, zwrócić sobie to ciepło, które miało być nam przekazane, tylko ludzie, którzy mieli nam je przekazać, no troszeczkę zawiedli zaufanie, troszeczkę skrewili tą robotę i nie do końca ją nam przekazali.
Albo sami byli tak skrzywdzeni.
Tak, proszę pani,
życie.
Tak, oczywiście, ma pani... Mhm. Ma pani dokładnie rację. To tak naprawdę jest taka klątwa rodowa, która się z pokolenia na pokolenie przenosi, dopóki ktoś nie postanowi jej złamać.
Psyche to tak. Dusza, terapia to leczenie, to najkrótszy opis publicznej działalności Chrystusa. Uzdrawianie duszy. To jest cytat z książki Psychoterapia Ewangelią.
Proszę pani, tak jak najbardziej. Chrystus uzdrawiał duszę. Oczywiście nie miał na celu przywracania raju na ziemi. Chociaż chciał, żeby wszyscy ludzie siebie nawzajem szanowali, żeby służyli sobie i żeby było im jak najlepiej. Ponieważ Bóg zawsze chce szczęścia. I nie ma żadnego powodu, dla którego szukałby naszego cierpienia albo naszej przykrości. On zawsze starał się takie zasady opowiedzieć nam, żeby nam się lepiej, jak najlepiej żyło ze sobą nawzajem. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, tak wy im czyńcie. Złota zasada postępowania. I on leczył duszę. On oczywiście posunął się znacznie dalej, bo zapewnił nam zbawienie, czego terapeuci nie potrafią robić, na szczęście. Natomiast z całą pewnością zwracał bardzo często uwagę w swoim nauczaniu na to, że to, co my myślimy o Panu Bogu, bardzo rzutuje na to, czy jesteśmy w stanie Go przyjąć, czy nie. Co my myślimy o samym sobie, bardzo rzutuje na to, czy potrafimy w ogóle coś ze sobą zrobić w życiu. I kiedy my jesteśmy niegotowi na zmianę, to łaska boska nam nie pomoże, ponieważ czeka na nasze zielone światło, na pomoc z naszej strony, na to, żebyśmy rozwiązali Panu Bogu ręce i pozwolili Mu działać. Musimy sobie pozwolić na ten margines zaufania. Powiedziałbym, że możemy zastosować taką radę świętego ojca Ignacego de Loyola, założyciela jezuitów, że na ten czas, kiedy spotykamy się z Panem Bogiem i prosimy Go o coś, odkładamy nasze zwątpienie i nasze niewiarę na bok. To znaczy nie rezygnujemy z nich, nie mówimy, że to już nieważne, że to się już nie liczy. Nie, po prostu odkładamy na chwilę na bok, żeby posłuchać, co Bóg ma nam do powiedzenia i żeby przyjąć to z maksimum życzliwości i wielkoduszności wobec Niego. A później sobie wrócimy do naszej niewiary. Tylko musimy Mu dać tą chwilę czasu na to, żeby nam powiedział to, co chce nam powiedzieć. Również jest piękna zasada, którą sformułował święty Bernard, założyciel Bernardynów. To jest 13 stulecie, jeśli się nie mylę. Jeżeli nasze doświadczenie życiowe i wszystko, co wiemy o sobie, o życiu, o tych naszych przygnębieniach, naszych troskach, naszych przegranych, odwraca nas od zaufania, uniemożliwia nam zaufanie, to musimy zrezygnować z naszego doświadczenia życiowego i wybrać zaufanie. Czyli ufa się, zawierza się w sposób ślepy troszeczkę. Jeżeli po prostu wiem, że moje zdania, które w głowie mi się kołaczą, uniemożliwiają mi zaufanie Panu Bogu, to ja Mu mówię: Panie Boże, ja Ci i tak zaufam. Ja nie wiem, jak to zrobisz. Ja wiem, że tego się nie da zrobić. Ja wiem, że to jest niemożliwe. Z mojego punktu widzenia jest to przegrana sprawa. Ale daję Ci wolną rękę. Teraz Ty działaj. Ty się tym zajmij i jeżeli zechcesz, masz mnie do dyspozycji. Czyli taka postawa otwartości, pomimo tego, że ja już z góry wiem, że się nie uda, ale mimo wszystko daje margines błędu. Daje margines, no taki kredyt zaufania Panu Bogu.
Czy to prawda, że żeby podejść do takiej rzetelnej terapii u psychologa chrześcijańskiego, katolickiego, to trzeba zacząć od spowiedzi?
Ja jestem zwolennikiem tego, że praca duchowa, czyli taka stricte właśnie religijna, i praca psychologiczna, one są równoległe do siebie. To znaczy, to są dwie płaszczyzny, które się często ze sobą zresztą zazębiają, ale są jakby równoległe do siebie. I to, czego nauczył mnie mój pierwszy mistrz duchowy, jezuita Dariusz Michalski, wówczas z Falenicy, to, żeby połączyć te dwa nurty ze sobą. To znaczy, żeby mieć stałego spowiednika i działać na polu duchowym, żeby prowadzić rozmowy duchowe i się spowiadać, a z drugiej strony, żeby chodzić na terapię. Te dwie rzeczy nie są wystarczające, każda z nich osobno. Innymi słowy, spowiedzi same na mnie nie wystarczą, ośmielę się tak powiedzieć jako praktykujący katolik, i terapia także nam sama nie wystarczy.
Panie Marku,
warto te dwie rzeczywistości ciągnąć.
No tak,
co się dzieje?
No panie Marku, co? Rzeczywistość skrzeczy. Znaleźć tego prywatnego
drogę?
Spowiednika i dostać się jeszcze do dobrego terapeuty, to są zadania trudne, szczególnie dla osób, które nie mają pieniędzy i są z małych ośrodków.
To prawda, że czasem trzeba po prostu wiele lat szukać swojej, że tak powiem, drogi.
Ale warto szukać.
Warto szukać, oczywiście, i nawet wtedy, kiedy się nie jest doskonałym czyścioszkiem, tak? Kiedy się nie jest takim idealnym chrześcijaninem, bo Pan Bóg przychodzi do prawdziwych nas, do realnych, a nie do jakichś wyimaginowanych, doskonałych, tak? Jest taka piękna teoria psychologiczna, która mówi, że jest ja realne, ja idealne i ja powinnościowe. Czyli ja idealne to jest takie, jaki ja bardzo chciałbym być, ale niestety nie jestem. Ja powinnościowe to taki, który powinienem być. Każą mi być, ale niestety nie jestem. No jest ja realne, z którego może nie jestem dumny, ale taki po prostu jestem. No i Pan Bóg pracuje tylko z ja realnym, tylko ze mną prawdziwym. Takim, jakim jestem. Takim słabym, takim upadającym i koniec. Bo On jest Bogiem rzeczywistości i chce z człowiekiem z rzeczywistości pracować, a nie z jakimś tworem wyobraźni.
Proszę powiedzieć, z czym chciałby Pan, żeby zostali nasi słuchacze? Z jaką myślą?
Chciałbym bardzo powiedzieć każdemu z nas, że nie jest przypadkowy, że nie jest nadmiarowym człowiekiem, że nie urodził się przypadkiem. To jest po prostu niemożliwe. Został stworzony. Każda jego emocja, każda możliwa reakcja na każdą sytuację zostały utkane przez tego, który go kocha. Jesteśmy kochani od samego początku. Jeżeli istniejemy, to jesteśmy kochani. I proszę o tym pamiętać, że nigdy nie jesteśmy zostawieni sami sobie. Nie jesteśmy opuszczeni. Nawet gdyby nam się tak wydawało, gdyby wszystkie uczucia nam to podpowiadały, to proszę zostawić uczucia i wybrać zawierzenie.
I to jest bardzo piękna puenta. Przypomnę naszym słuchaczom, że moim i Państwa gościem był pan Marek Pietrachowicz, psycholog katolicki, terapeuta, autor wielu książek. Kurs na wieczne zbawienie, psychoterapia Ewangelią w 3 tomach. Warto zajrzeć i warto szukać odpowiedzi. A ja mam nadzieję, że pan Marek Pietrachowicz jeszcze w naszych programach się pojawi. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą
Jestem bardzo
rozmowę.
Wdzięczny za wywiad.
Dziękuję
i bardzo dziękuję państwu za wysłuchanie mnie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.